Poranek Wnet, godzina 9:44. Sprawa zakupu przez Rzeczypospolitą Polską, przez Skarb Państwa, majątku Fundacji Lanskorońskich. Przede wszystkim rzecz dotyczy oczywiście bezcennego obrazu Leonardo da Vinci, zwanego popularnie, choć nie do końca poprawnie, Damą z Łasiczką, ale też innych obrazów, też bezcennych zbiorów bibliotecznych, archiwaliów. To cały czas jest kwestia polemiki w debacie publicznej i tutaj są takie dwa stanowiska. Jedni, którzy mówią, bez sensu kupiliśmy coś, co i tak naprawdę do nas należało, mimo że było prywatne, bo nie mogło opuścić Polski. Drudzy mówią, i to jest zdanie, które prezentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński, musieliśmy to kupić, ponieważ była okazja, a status własnościowy tych zbiorów był niepewny i trzeba było po prostu sprawdzić, żeby stał się pewny, żeby stało się to po prostu własnością polską. Te sprawy prześledziła pani Maja Narbut. W tygodniku Sieci jest na ten temat duży reportaż. Jak pani sądzi?
Dzień dobry, po pierwsze.
Rozpędziłem się.
Ja przychylam się do tego zdania, że to była transakcja stulecia i że rzeczywiście powinniśmy kupić z różnych powodów. Między innymi dlatego, że te sprawy własnościowe nie były oczywiste, bo my mówimy tak, wyrzuciliśmy, znaczy część opinii publicznej, wyrzuciliśmy pieniądze w błoto, kupiliśmy coś, co do nas należało. Nie należało. To była fundacja prywatna. A zresztą księżna Izabela z Flemingów-Czartoryska nigdy nie dała tego narodowi. Po prostu ta kolekcja miała służyć, a to jest zasadnicza różnica, prawda? Więc własnościowe kwestie były dosyć nieoczywiste. Być może rzeczywiście ta kolekcja była niesprzedawalna, ale to nie oznaczało, że tak będzie zawsze i nie oznaczało to, że my tę kolekcję mamy, czyli możemy swobodnie dysponować, bo nie mogliśmy nią swobodnie dysponować.
Kiedy coś się staje przedmiotem polemiki politycznej, to nie wszyscy chcą się wypowiadać, ale rozumiem, że pani z wieloma osobami rozmawiała. Jak jest dla fachowców, muzealników, ludzi, dla których Dama z Łasiczką to nie jest odkrycie ostatniego pół roku, tylko którzy wiedzieli o tym, co się z tym obrazem działo, w jakich warunkach był przechowywany, eksponowany i tak dalej?
No, zdanie muzealników jest jednomyślne, niezależnie od jakichś poglądów politycznych, że to jest fantastyczna transakcja stulecia, którą docenią przyszłe pokolenia. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Znaczy oni są przekonani, że stało się to, co stać się powinno i że właśnie, że wreszcie mamy kontrolę nad eksponatami. Bo to zresztą nie tylko Dama z Łasiczką czy Dama z Gronostajem, ale 86 tysięcy eksponatów i 250 tysięcy niezwykle cennych rękopisów. Pamiętajmy o tym, że to jest po prostu góra narodowych skarbów.
I teraz jeszcze raz przypomnijmy, ile państwo polskie na to wydało.
Państwo polskie wydało 100 milionów euro, ale ja przypominam, że sama Dama z Łasiczką czy Dama z Gronostajem była wyceniana do potrzeb ubezpieczenia na 300 milionów euro. Czyli już na samej Damie z Łasiczką jest przebitka trzykrotna, tak? A tam jeszcze był na przykład obraz Rembrandta, krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem. Były rzeczy, które trudno wycenić, bo na przykład jak wycenić hołd pruski, prawda? Rękopis, czy Unię Polsko-Litewską w Horodle, czy Kroniki Długosza. No to wszystko wchodzi w skład kolekcji Czartoryskich.
Skąd więc są te zarzuty, że zrobiliśmy zły interes, że te pieniądze zostały wyrzucone?
No bo to wynika z takiego myślenia, że zapłaciliśmy coś za coś, co i tak mieliśmy. No i jeszcze raz podkreślmy, nie mieliśmy, formalnie nie mieliśmy, to znaczy korzystaliśmy z tego. Ale to tak jak powiedział mi dyrektor Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, jeśli ktoś nam użycza obraz i możemy sobie zawiesić na ścianie, tak? To nie znaczy, że my jesteśmy właścicielem, bo właściciel może w pewnym momencie znaleźć inne miejsce do ekspozycji obrazu. I tutaj jest taki scenariusz. Na przykład załóżmy, że Adam Karol nie może wywieźć, nie pozwalamy mu sprzedać tego obrazu. Natomiast decyduje się zawiesić go w jakiejś rezydencji znajdujące się na terenie Polski, jednego z arystokratów spokrewnionego, tak? I ten obraz tam wisi. Jest to zgodne z prawem i powiedzmy dwa razy w roku możemy ten obraz oglądać. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie, które nas satysfakcjonuje.
Nie do końca. Weszliśmy tutaj w ogóle w kręgi, tak jest, w ogóle zrobiło się strasznie salonowo, ponieważ padają w debacie publicznej nazwiska Czartoryscy, Radziwiłłowie, Lubomirski, Lanskoroński, takie są trochę wszystko razem, jakbyśmy byli w trylogii. Natomiast problem zdaje się polega na tym, że ostatni jak na razie przynajmniej męski spadkobierca głównej linii Czartoryskich związki z Polską ma takie umiarkowane.
No właśnie, absolutnie umiarkowane, ponieważ jego ojciec umarł, kiedy Adam Karol miał 6 lat. I Czartoryski był wychowany raczej w tradycjach dworu królewskiego hiszpańskiego Bourbonów. Ktoś mi powiedział, jeden z jego znajomych, taką dosyć zabawną anegdotę, że jego matka, chcąc utrzymać związki z krajem pochodzenia, czy z krajem ojca, malowała dla niego pisanki na Wielkanoc. No ale to trudno uznać za wzrastanie w tradycji polskiej, więc ja uważam, że on nie identyfikuje się z Polską. No i nie możemy mu tego narzucić, po prostu nie możemy mu tego narzucić.
Tak się ułożyła historia tej rodziny.
Tak, a poza tym no, powiedział pan, że to jest coś tak jak z trylogii, no, ale to jest tak trylogię przełamana przez pudelka, prawda? Bo te ostatnie perypetie, czyli oświadczenia jego córki Tamary na temat motywów ojca, no to całe publiczne pranie brudów nagle stało się jakimś taką mydlaną operą i to też jest smutne.
No właśnie, ale to niestety, ponieważ ta mydlana opera stała się częścią polemiki i wpływa również na polemikę polityczną w Polsce, to musimy trochę o niej opowiedzieć. O co tutaj chodzi w relacjach rodzinnych między księciem, jego córką, jego żoną?
No to są dwie wersje. No to pierwsza wersja Tamary, czyli jedynej córki, że książę jest wyrachowanym graczem, od razu chciał tę kolekcję, znaczy pieniądze przejąć jako pieniądze prywatne, prawda? Te pieniądze, które były na koncie fundacji. Właściwie ta cała transakcja była tak zaplanowana i ona występuje jako obrończyni interesu polskiego. Nie do końca jest w tym wiarygodna. Znaczy, książę ma córkę właśnie Tamarę i ma żonę Josette. I ja się tak zastanawiałam, co by było, gdyby książę przy najdłuższym życiu, tak? W pewnym momencie, jak to określił Maciej Radziwiłł w rozmowie ze mną, odszedł do lepszego ze świata.
No nawet książętą się zdarza.
Nawet książętą się zdarza. No i zostaje na placu boju Josette, która już nie ma żadnych sentymentów do Polski. Natomiast jest kobietą, dla której powiedzmy materialny aspekt życia jest niezwykle ważny. Sądzę, że negocjacje byłyby znacznie ostrzejsze, że ona by próbowała pewne rzeczy obalić przez kancelarie międzynarodowe. Zresztą ja właśnie w swoim artykule piszę o pewnym, no w ogóle do tej pory nieznanym wątku, że Adam Karol Czartoryski już 3 lata temu zjawił się w Paryżu w takiej renomowanej kancelarii i starał się uzyskać poradę, w jaki sposób właściwie rozwiązać fundację i przejąć bezpośrednio dzieła sztuki. Wtedy usłyszał, że to nie jest proste, ale to nie znaczy, że on z tego kompletnie rezygnował. Ja sądzę, że taki plan był, no i że byłyby całe sztaby prawników, które mogłyby o to walczyć. W każdym razie, no to był klincz, po prostu to był klincz.
Tutaj jest też taka sytuacja, że o pewnych rzeczach opinia publiczna dowiedziała się od niedawna. Ja pamiętam, że myśmy byli chyba 2 lata temu, mieliśmy poranek z Krakowa, to była zimą, akurat to było z remontowanego Muzeum Czartoryskich. Byli tam wtedy przedstawiciele, którzy później ustąpili z zarządu. Pan Rafał Ślacki, pan profesor Marian Wolski opowiadali nam o zamiarach właśnie, co będzie się działo w tych muzeach po remoncie. Nawet pokazywali nam chyba wnętrze, puste były te wtedy wnętrza, w którym miała wisieć dama. Z gronostajem, zostaniemy przy tym gronostaju, bo to godniej brzmi. Więc wydawało się, że oni nie spodziewają się, że tutaj może coś nastąpić takiego. A tymczasem jest mowa, że te zabiegi o kupnie jakieś zakulisowe ze strony państwa polskiego już trwały jakiś czas.
Znaczy to były zabiegi nie o kupnie ze strony państwa polskiego zakulisowe, tylko to były usiłowania Czartoryskiego, żeby to przejąć w sposób bezpośredni. Właśnie, żeby jak gdyby wyeliminować państwo polskie całkowicie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy o ten remont muzeum. No sytuacja była paradoksalna, bo to było, cały czas to była placówka prywatna i my dawaliśmy pieniądze publiczne, tak? Które były tam różnie rozliczane. No w pewnym momencie przez 6 lat nie widzieliśmy damy z gronostajem. Minister Zdrojewski wyasygnował 1 000 000, żeby ta dama została na pewien czas wyeksponowana na Wawelu, więc właściwie cały czas za to płaciliśmy. Remont, to jest absolutna nieprawda i mogę to mówić ze 100% pewnością, że remont zmierzał ku końcowi, ponieważ w tej chwili jeszcze trwa remont, a uruchomiono bardzo duże środki, państwo uruchomiło, których fundacja po prostu nie miała. I tu jeszcze, tutaj jak już plotkujemy, to powiem taką dosyć szokującą rewelację, że poprzedni zarząd nawet negocjował o przeznaczeniu, wynajęciu na pewien czas budynku muzeum na cele hotelarskie, bo Adam Karol ma zresztą vis-a-vis hotel w Krakowie, więc To nie było proste. Naprawdę remont muzeum i możliwość ekspozycji właściwie była zablokowana, bo właściwie co, mielibyśmy dać jako państwo za się koszty remontu, to jeszcze w tej chwili około 30 milionów. Mieliśmy dać 30 milionów prywatnej fundacji, nie mając żadnych gwarancji. No to byłoby dziwne, prawda?
Minister profesor Piotr Gliński mówi, że jego poprzednicy też zabiegali o to, co on uczynił, tylko mu się nie udało. Pani profesor Omilianowska powiedziała, że ona wcale o to nie zabiegała i że to nie jest prawda. Jaka jest prawda właściwie?
To dziwne, bo ja słyszałam jakieś inne wersje, że właśnie, że zabiegali, sądowali, no i że to było ciągle w grze. Natomiast, właściwie grzech pierworodny tkwi w roku 91, kiedy utworzono fundację. To był taki, no jakby pierwszy pionierski projekt fundacji tego typu i tam było masę błędów, których później już się uszczerzono przy podobnych fundacjach, więc właściwie Adam Karol Czartoryski mógł styknięciem palca odwoływać zarząd, to zresztą robił, bo tam zarząd zmieniał się wielokrotnie, mógł zmieniać statut, mógł jakby to coraz bardziej odseparowywać od państwa, a my mogliśmy tylko na to patrzeć.
Żebyśmy już nie byli tylko w kręgu tych salonowych plotek, to powiedzmy jeszcze o rzeczy jeszcze poważniejszej, mianowicie, że obraz jeździł, a są fachowcy, którzy twierdzą, że w ogóle jeździć za bardzo nie powinien.
Tak, obraz jeździł, a nie powinien. To jest obraz namalowany na takiej cienkiej desce orzechowej i oczywiście no to podchodzono do tej sprawy z pietyzmem, były specjalne kasety, prawda? Dama z Gronstajem była ubezpieczona, natomiast nie powinien. Nawet w 2010 roku obraz odwiedził 3 stolice europejskie. To było już tego za dużo. Wtedy powiedziano dosyć. I miano poddać damy z Gronostajem po tych podróżach takiej wnikliwej kontroli konserwatorów. I to było, Adam Karol Czartoryski podpisał to uroczyście w sukiennicach, memorandum, że tak, teraz już nie będzie dama z Gronostajem podróżować, natomiast zgadza się na kontrolę, zgadza się na wiele innych warunków. Żadnego z nich nie dotrzymał. I to właśnie jest chyba jeszcze jeden symbol, jak niewiele znaczyły wszystkie umowy, kiedy się nie ma aktu własności.
Jak doszło do, kto tutaj odegrał kluczową rolę, jak doszło do tego, że państwu polskiemu udało się to kupić, jak mówiliśmy, za cenę opłacalną?
No ja myślę, że to były długie negocjacje i że osoby, które w tych uczestniczyły, no niechętnie uchylają rąbka. Myślę, że tak z mojej intuicji to kluczową rolę odegrał Maciej Radziwiłł, no, który jest biznesmenem i zręcznym negocjatorem.
A on jest przypadkiem spokrewniony z byłym ministrem zdrowia?
Jest przypadkiem spokrewniony, tak, to jest jego brat, ale czy dla mnie to nie ma zasadniczego, znaczy to raczej się liczą...
Nie, staram się odtworzyć przebieg wydarzeń.
Tak, to raczej to się liczą koligacje z Czartoryskim, bo Maciej Radziwiłł pochodzi czterokrotnie od Czartoryskich. Możemy to sobie jakoś wyobrazić, no w każdym razie nie będziemy teraz śledzić jego linii genealogicznej. Chodzi mi o to, że... Ja myślę, że taka osoba jak Adam Karol zupełnie inaczej rozmawiała z kimś, kto pochodzi z jego kręgów, niż rozmawiałaby, powiedzmy, z prawnikiem, tak? Który by przedstawiał suche propozycje. Że to mogły być takie oddziaływania też trochę takie towarzyskie, takie urabianie. Tak to sobie wyobrażam. Natomiast to też się całkiem niedawno dowiedziałam, że te kulisy były takie lekko dramatyczne, bo Adam Karol to się bał nawet w pewnym momencie, że do tego nie dojdzie, a że rząd wprowadzi zarząd komisaryczny w fundacji.
A jak pani słyszy żądanie ze strony polityków opozycji, że minister powinien podać się do dymisji i że to jakiś w ogóle wielki przekręt, jak pani to skomentuje?
No ja myślę, że to jest naprawdę gra polityczna i tak jak powiedziała mi pani Zofia Gołubiew, była wieloletnia dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, no to jest smutne, że nie potrafimy się po prostu z tego cieszyć. Ja jeszcze przywołam jedną kwestię. Kiedy dama z Gronostajem została odzyskana po wojnie, to był 45 rok. Profesor Karol Streicher odnalazł ją z innymi skarbami w willi Hansa Franka i ona wracała do Polski. No to było jakieś święto. Właśnie czytałam opisy, jak ludzie wiwatowali, stali na peronie, na trasie przejazdu. No to po prostu była euforia. A w tej chwili to traktujemy jak nic nieznaczący fakt. Znaczy działa na naszą wyobraźnię suma 100 milionów, ale te bezcenne dzieła sztuki jakby nie działały.
Taka smutna epoka, czasem mało kulturalna, ale z tego, że państwo polskie te zbiory ma, należy się w takim razie cieszyć. Pani Maja Narbut była naszym gościem, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, co się sądzi o aktualnym księciu Czartoryskim, jest to bardzo zasłużona dla Polski rodzina. Izabela z Flemingów Czartoryska tworzyła podstawy polskich zbiorów narodowych. Jej syn Adam Jerzy Czartoryski to był niekoronowany król Polski w XIX wieku, kiedy Polski nie była, a w jego hotelu Lambert w Paryżu, który notabene też żeśmy stracili, już nie jest Polski, był i Chopin, i Mickiewicz, i Norwid, wszyscy tam bywali. I pamiętajmy o tej historii. Godzina 10:00, Antoni Opaliński, Poranek Wnet. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizował Karol Smyk, wydawcą była Natalia Bednarska. Jutro zaprasza o 7:07 Krzysztof Skowroński. Do usłyszenia.